Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry, panie ministrze, witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie pani redaktor, witam serdecznie radiosłuchaczy.
No i oczywiście w tych ostatnich godzinach przed wyborami należy jeszcze dodać kandydat na posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, zanim przejdziemy do spraw krajowych i lokalnych, bo o tych chciałabym dzisiaj najwięcej porozmawiać, to jednak proszę pana na początek o skomentowanie doniesień z Izraela, gdzie Hamas dokonał brutalnego ataku na państwo Izrael. Jak pan odebrał te doniesienia?
Pani redaktor, należy pamiętać o tym, że to jest wzbudzanie kolejnego konfliktu, który niestety dzieje się w tak zwanym naszym dużym regionie, bo państwo Izrael jest bardzo mocno powiązane z Unią Europejską i ze strukturami NATO, więc no, może oddziaływanie tego konfliktu mieć olbrzymie znaczenie dla tego regionu. To, co się stało, Hamas oczywiście od razu odpowiedź ze strony Izraela, jeżeli nawet chodzi o tak zwany Bliski Liban, Hezbollah i tym podobne rzeczy. Więc tutaj musimy się bacznie temu przyglądać. Sprawna akcja polskiego rządu, jeżeli chodzi o ewakuację obywateli, bo jak się okazuje, na terytorium Izraela było kilkaset osób, Polaków.
To więc popularny kierunek
bardzo
i wycieczkowy.
Popularny, tak, wycieczkowy,
prawda?
Jak najbardziej, Ziemia Święta, więc nie ma się czemu dziwić, bo nie tylko i wyłącznie byli tam Polacy, ale tych nacji było bardzo wiele. Od razu natychmiastowa decyzja głównych linii lotniczych, że zaprzestają lotów nad Izraelem i w ogóle w tamtym kierunku, więc tylko i wyłącznie mogło być to ewakuację poprzez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Pilna decyzja pana premiera Błaszczaka, ewakuacja nastąpiła i to jest najważniejsze, że w tej chwili nie czujemy tego zagrożenia. Aczkolwiek mamy cały czas sygnały o jednym obywatelu Polski, który mógł być porwany przez Hamas. Próbujemy potwierdzić tą informację, próbujemy znaleźć jak najwięcej informacji na temat tego Polaka, żeby też podejmować takie środki dyplomatyczne, które by pozwoliły właśnie choćby nawet na jakiekolwiek rozmowy ze stroną palestyńską, jeżeli chodzi o naszego obywatela. Musimy się temu przyglądać. Co prawda w tej chwili konflikt na Ukrainie zszedł delikatnie na drugi plan, bo wszystkie media ogólnoświatowe, ale również i rządy, i Stany Zjednoczone, i te struktury natowskie, i rządy poszczególnych państw europejskich potępiły ten atak Hamasu na państwo Izrael. Odpowiedź ze strony Izraela jest natychmiastowa. Mam nadzieję, że ten konflikt skończy się bardzo szybko, że nie będzie miał aż tak wielu ofiar, bo już mamy te ofiary praktycznie liczone, ranne i śmiertelne w tysiącach i po jednej, i po drugiej stronie. Możemy się tylko modlić o pokój, żeby to nie było kolejne zarzewie kolejnego konfliktu, który mógłby się przerodzić na zdecydowanie większą skalę. Tam ten konflikt się tlił, tam jest Irak, tam jest Iran, tam jest Liban, więc musimy się bardzo mocno tej sytuacji przyglądać, bacznie się przyglądać i apelować o jak najszybsze rozwiązanie tego konfliktu.
Panie ministrze, jeśli konflikt nawet szybko zostanie wygaszony, to jednak rzesze terrorystów będą szukały swojego miejsca, prawda, do przyczajenia się, do schronienia. Czy myśli pan, panie ministrze, że te osoby będą różnymi drogami próbowały do Europy się przedostać i jak ma się to do paktu migracyjnego?
Ale pani redaktor, należy o tym bardzo mocno pamiętać, że to nie podlega dyskusji, że kolejny raz będzie właśnie ten kierunek tak zwany europejski bardzo mocno wykorzystywany. Czy to będzie ten kierunek bałkański, czy to będzie ten kierunek tak zwany śródziemnomorski, ale na pewno właśnie z tych kręgów, szczególnie tych kręgów terrorystycznych, te osoby poszczególne będą uciekały i będą szukały swojego miejsca w Europie, a tym samym będzie to wzbudzało dodatkowe emocje. My jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej mocno, nawet bardzo mocno to podkreślamy, że tego typu kierunki nie mogą dotyczyć właśnie takich państw jak choćby Polska. To pytanie referendalne dotyczące tak zwanej nielegalnej migracji. My naprawdę jako rząd potrafimy się odnaleźć, potrafimy wspierać choćby ze strukturami samorządowymi to, co się zadziało po 24 lutego 2022 roku, czyli przyjęliśmy wręcz miliony Ukraińców, którzy uciekali przed konfliktem zbrojnym. Efekt tak zwany społeczny, efekt tak zwany ekonomiczny nie może być tym czynnikiem, który przez który będą chciały napływać kolejne tysiące osób do naszego kraju. Zapora na granicy białoruskiej. Wiadomo, że Łukaszenka, choćby po ostatnich wypowiedziach z ostatniego weekendu dotyczące właśnie wyniku wyborczego, oczekiwanego wyniku wyborczego w Polsce. Wiadomo, na co liczy Putin, na co liczy Łukaszenka. Wiadomo, że poszczególne państwa Europy, tej tak zwanej zachodniej, choćby Włochy, choćby Grecja, choćby Hiszpania, też oczekują bardzo konkretnych działań ze strony Komisji Europejskiej, ze strony choćby Parlamentu Europejskiego. No i niedopuszczalnie skrajna rzecz, która się stała w Parlamencie Europejskim, czyli dyskusja na temat tak zwanego paktu migracyjnego. Po raz kolejny na siłę włączenie tego paktu migracyjnego, na siłę lokowanie właśnie tych migrantów, którzy dotarli do różnych części Unii Europejskiej. Na to nie możemy dać zgody, musimy dać silny odpór. Co prawda póki co tylko i wyłącznie Węgry bardzo mocno to zaznaczyły, tylko i wyłącznie rząd polski to bardzo mocno zaznaczył, ale też pamiętajmy o tym, że choćby Hiszpania, Grecja czy też Włosi, oni mają zupełnie inne interesy. Oni w pełni nas rozumieją, w pełni popierają nasz pogląd, aczkolwiek oni mają jak nie dziesiątki, to setki tysięcy właśnie tych migrantów, których chcieliby gdzieś lokować. No niestety są to najczęściej młodzi mężczyźni, rzadko kiedy się zdarza tak zwana kobieta, w niektórych tylko mediach się przewija kobieta z dzieckiem na ręku, ale takich matek to jest na 1000 osób, może to jest odosobniony jeden przypadek, a tylko i wyłącznie młodzi mężczyźni. Musimy się przed tym chronić, musimy chronić bezpieczeństwa wewnętrznego naszego kraju, ale również musimy jako członek Unii Europejskiej bardzo wyraźnie zaznaczać swoją suwerenność w tych strukturach unijnych i bardzo wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy przeciwni na siłę lokowaniu jakichkolwiek migrantów na terenie naszego kraju. Widzimy przykład Berlina, widzimy przykład Brukseli, widzimy przykład to, co się dzieje w Szwecji, Sztokholm, okolice, łącznie z wykorzystaniem wojska szwedzkiego, żeby zapanował tam jakikolwiek porządek. Niestety tak zwana polityka Willkommen pani Merkel nie sprawdziła się. Poszczególne rządy, wręcz nawet w tej chwili już widzimy taką dosyć poważną presję we Francji i pani Le Pen, żeby przeprowadzić we Francji na temat polityki migracyjnej referendum, żeby również obywatele francuscy w tej kwestii się wypowiedzieli i 70% obywateli francuskich daje mocne zielone światło do tego, żeby jak najpilniej takie referendum się odbyło. Więc tutaj od 2015 roku końcówki dajemy mocne poczucie obywatelom i musimy to mocne poczucie bezpieczeństwa w naszym kraju nadal podtrzymywać.
Panie ministrze, ale nie brakuje głosów Polaków, właśnie polityków, którzy uważają, że przynależność do Unii Europejskiej nas zobowiązuje.
Pani redaktor, tak jak najbardziej, co niektórzy politycy z Koalicji Obywatelskiej wręcz powtarzają, że jeżeli
akurat
będzie taka potrzeba...
Akurat tutaj słyszałam w wykonaniu Lewicy.
Przeprowadza się badania społeczne, to nawet elektorat Lewicy jest przeciwny przywożeniu dodatkowych migrantów na obszar naszego kraju. Więc tutaj to jest bardzo wyraźny sygnał. Ja akurat znam opinię jednego z parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, który powiedział wyraźnie, że jeżeli będzie potrzeba kilka tysięcy przyjąć takich obywateli, takich migrantów, to jesteśmy na tyle bogatym państwem, że powinniśmy ich przyjąć. Niestety, nie powinniśmy ich przyjmować. Niestety, poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli, nie tylko i wyłącznie w tych dużych aglomeracjach, ale również w tych zdecydowanie mniejszych. Ja sobie nie wyobrażam, tak jak jest ostatnio był pokazywany przykład jednego z państw federalnych, Schleswig-Holstein, gdzie w małej miejscowości powiatowej, liczącej niespełna 10 tysięcy mieszkańców, buduje się miasteczko kontenerowe na 2000 dodatkowych migrantów, którzy mieliby tam przybyć. Nie wyobrażam sobie, żeby gdzieś na peryferiach Ciechanowa, Płońska, Mławy, czy nawet i Działdowa, czy Makowa Mazowieckiego były tego typu miasteczko, miałoby powstać i miałoby tam trafić dodatkowych 2000 właśnie migrantów. Zdecydowanie by to pomniejszyło nasze bezpieczeństwo, a my tutaj zdecydowanie powinniśmy myśleć o swoich korzeniach i o tym, że to poczucie bezpieczeństwa w tak niespokojnych czasach, choćby to, co się dzieje w Izraelu, choćby to, co się dzieje na Ukrainie, to musimy tutaj być dosyć stanowczy.
To przejdźmy w takim razie, panie ministrze, do spraw krajowych i do spraw rolników, bo te tematy są panu najbliższe z racji pełnionej funkcji. Trwa właśnie nabór, podkreślę, to pierwszy nabór w ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Ogłoszony został harmonogram naboru wniosków. Proszę powiedzieć, kto może liczyć na wsparcie, do kogo ono jest adresowane, jak wpłynie na rozwój małych gospodarstw, bo rozumiem oczywiście, że dotyczy ten nabór wniosków małych gospodarstw.
Ten nabór dotyczy małych gospodarstw, czyli tak zwanej restrukturyzacji małych gospodarstw, ale również młodego rolnika. Wsparcie 200 tysięcy to jest każdy rolnik do 41 roku życia, do ukończonego 41 roku życia będzie mógł z tego wsparcia skorzystać, ale też w ramach KPO będzie w połowie grudnia kolejny nabór na tak zwaną wymianę powierzchni dachowych z tych słynnych eternitów na te nowe, więc tych działań będzie bardzo dużo. My w ostatnim roku naprawdę skierowaliśmy olbrzymią pomoc dla polskich rolników poszkodowanych z różnych przyczyn, choćby w ostatnich dniach rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące producentów kalafiora czy też brokuła, który ogłosił pan premier właśnie będąc w powiecie, to już będzie Ciechanowskim, ogłosił właśnie tych rolników poszkodowanych, którzy nie są w stanie zebrać tego kalafiora, bo mamy taki sezon, że jest po prostu wysób praktycznie wszystkich odmian, tych, które nawet miały być w połowie października zbierane. Mieliśmy wręcz upały we wrześniu, wszystko się skumulowało, nie byli w stanie tego odebrać. Odbiorcy przedsiębiorstwa przetwórcze nie były w stanie tego odebrać, więc tutaj taka pomoc będzie również skierowana. Oczywiście te nabory, które dotyczą kukurydzy i tych podmiotów upadłych, które się zakończyły w piątek 6 października, też mieliśmy w takim naszym tutaj subregionie ciechanowskim w okolicach Płońska wręcz kilkaset rolników poszkodowanych, którzy nie mieli zapłaconej za kukurydzę jeszcze z poprzedniego roku. Również po tym naborze 80% niezapłaconych faktur będzie wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a jeżeli te podmioty w procesie restrukturyzacji wypłacą te pieniądze tym rolnikom, to wtedy rolnicy będą musieli zwrócić to część tej pomocy do Agencji Restrukturyzacji, ale akurat to była taka kwestia, że była wynegocjowana z rolnikami, więc rolnicy na to są przygotowani. W każdym bądź razie ten konflikt, który się dzieje na Ukrainie, może ktoś komuś się wydawać, jaki on może mieć tutaj wpływ na polskie rolnictwo, ma olbrzymi wpływ na polskie rolnictwo. Podjęliśmy decyzje dotyczące podtrzymujące tak zwane embargo na płody i surowce rolne wytwarzane właśnie na Ukrainie. Wspieramy cały czas rząd ukraiński, choćby tranzytując do naszych portów, do portów w Kłajpedzie, czy też portów nad Morzem Północnym w Niemczech, tak żeby te produkty przepływały przez nasz kraj, a żeby nie zostawały, żeby nie budziły tej dużej konkurencji, ale również wydłużamy właśnie terminy naborów w ramach pomocy krajowych, choćby do kukurydzy, choćby do pszenicy, żeby jak najszersza grupa polskich rolników była objęta. Wypłacamy już pieniądze z poprzednich naborów, to jest rzecz najważniejsza, żeby rolnicy po prostu tak zwany okres jesienny, mocnego wydatkowania w każdym gospodarstwie rodzinnym i tym mniejszym, i tym towarowym, jak najsprawniej przetrwali, żeby było ich stać po prostu na te podstawowe zabiegi, bo to będzie świadczyło o na plonach następnego roku. Jesteśmy praktycznie na ukończeniu ostatnich żniw, bo mamy teraz żniwa kukurydziane i też tutaj rolnicy będą oczekiwali pomocy, więc póki co Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych realizuje tak zwany zakup rezerwy kukurydzy mokrej. Podmioty należące do Skarbu Państwa również będą tego typu skupy organizowały, żeby również te plony kukurydziane mogły być odebrane jak najsprawniej od naszych rolników. No i nie ukrywam, że pan minister Robert Telus wraz z panem prezesem Kaczyńskim ogłosili w końcu nabrzeże portowe należące do Skarbu Państwa, które będzie się zajmowało eksportem. Jedna ze spółek strategicznych Skarbu Państwa właśnie będzie się tym zajmowała, będzie skupowało zboże. Nabrzeże w Gdańsku podpisana umowa, list intencyjny w Świnoujściu, czyli tak zwane nabrzeże w zachodniej części naszego kraju. Tam mamy najwięcej gospodarstw towarowych, więc również takie nabrzeże będzie funkcjonowało i w końcu państwowe podmioty będą również zajmowały się eksportem polskiego zboża w różne części świata. Najlepiej, żeby to były właśnie Afryka, tam, gdzie to zboże jest najbardziej oczekiwane.
Panie ministrze, mówimy tutaj o kukurydzy, o dużych plantacjach, o Polsce zachodniej, o Wybrzeżu Zachodnim, gdzie są duże połacie jednak upraw. No ale ja chciałabym się dowiedzieć, jak ten program będzie się miał do małych producentów rolnych, bo to jest pana taki konik, jeśli chodzi o produkcję od pola do stołu, nazywając to. Czy rolnicy tak produkujący będą mogli skorzystać z tego naboru?
Pani redaktor, oczywiście mówimy tutaj o planach strategicznych, o dokumentach strategicznych i tak jak najbardziej to właśnie przede wszystkim jest skierowane właśnie do tych małych producentów rolnych, ale też nie ukrywam, że ogłosiliśmy, jesteśmy już po naborze na tak zwane centra logistyczne, na tak zwane przetwórstwo, gdzie praktycznie kilka, w niektórych przypadkach wręcz kilkadziesiąt razy jest większe zainteresowanie, jak była koperta. Stąd między innymi podejmujemy w tej chwili działania u pana ministra Pudy, żeby zwiększyć ten portfel właśnie na te działania, ale też nie ukrywam, że ta tak zwana słynna lokalna półka, która właśnie dotyczy polskich rolników, to będzie właśnie taki, myślę, że strzał w dziesiątkę, bo minimum 70 procent tych podstawowych produktów, czyli produkty mleczarskie, piekarnicze, owoce, warzywa, mięso musi pochodzić od lokalnych wytwórców i od lokalnych przetwórców właśnie w tych dużych sieciach handlowych. To zdecydowanie poprawi kondycję tych gospodarstw. Ja cały czas zachęcam. Rolniczy handel detaliczny, naprawdę wystarczy wpisać przeglądarki i zapewniam, że w okolicach Ciechanowa przynajmniej kilka takich gospodarstw znajdujemy, choćby zajmujących się produkcją miodu. Ostatnio sam korzystałem od takiego producenta, od którego w ramach rolniczego handlu detalicznego możemy właśnie takie produkty zakupować bezpośrednio w gospodarstwie. Ale te 75% na tak zwanej lokalnej półce, to też, drodzy Państwo, będzie nawet dosyć duża enklawa dla tak zwanego rolnictwa ekologicznego. Między innymi w ostatnim czasie z KRDP organizowaliśmy jarmark tych produktów wysokiej jakości na Wzgórzu Tumskim w Płocku. I to też było właśnie pokazanie, że polscy producenci nie tylko i wyłącznie zajmują się produkcją towarową, ale mamy również gospodarstwa rodzinne, które bezpośrednio produkują żywność, żywność najwyższej jakości, bo żywność najwyższej jakości sprzedaje się na rynkach europejskich, więc czemu mamy nie docierać do naszych polskich konsumentów?
A proszę powiedzieć, ile młody rolnik otrzyma wsparcia w ramach
200
tego
tysięcy,
programu?
200 tysięcy to jest konkretne wsparcie, tak jak wspomniałem, do 41 roku. Sukcesywnie od naboru jest coraz bardziej jest rozbudowywany ten projekt. 60% zaliczka, 40% po zrealizowaniu właśnie programu młodego rolnika. No to są konkretne środki, jeżeli chodzi o wsparcie. Są to środki właśnie unijne, ale połączone również z pomocą krajową. No i co najważniejsze, za chwilę, dosłownie za kilka dni rozpoczyna się wypłata zaliczek z płatności bezpośrednich, czyli po najbliższym weekendzie Agencja Restrukturyzacji już zacznie wypłacać zaliczki.
Panie ministrze, ogłoszony został program Sieci Badawczej Uczelni Przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego. Dużo uczelni zostanie zaangażowanych w ten program?
Kilka już takich typowo przyrodniczych. To jest Kraków, Wrocław. Liderem jest Lublin, Uniwersytet Przyrodniczy. Poznań, Olsztyn, czyli dawne Uniwersytet, teraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a wcześniej dawne ART olsztyńskie. No to kierunki ściśle związane z rolnictwem. Więc te uczelnie, plus do tego branża. Jest sektor akurat mleczarski, to jeden z najnowocześniejszych w całej Unii Europejskiej. Te produkty mleczarskie odnajdują się skutecznie na rynkach całego świata, ale nie ukrywam, że branża też potrzebuje nowoczesnych technologii, też potrzebuje takich produktów mleczarskich, które będą celowane a to do seniorów, a to do najmłodszych, a to do sportowców, więc wymaga to zaangażowania między innymi naukowców i tego zaangażowania uczelnianego. Stąd taki projekt, to jest w pierwszym etapie, jest to 100 milionów wraz z panem ministrem Przemysławem Czarnkiem. Już ten projekt i tą umowę konsorcjum, już została ona podpisana właśnie pomiędzy uczelniami, pomiędzy branżą. Zacznie to działać. Kierowane pieniądze na jeden sektor, ale myślę, że to jest sektor, który na chwilę obecną najsprawniej się rozwija. Stąd takie otwarcie. Tak jak pan minister Czarnek wspomniał, jesteśmy gotowi na kolejne projekty, więc będziemy sukcesywnie ogłaszać kolejne projekty w kolejnych sektorach.
Panie ministrze, poznaliśmy wyniki rządowego programu inwestycji strategicznych. No i jak tutaj patrzę na listę tych dofinansowań, no to tutaj same nazwy z naszego terenu. Samorządów, Ciechanów, Starostwo Powiatowe, Glinojeck, Gołymin, Grudusk, Ojrzeń i tak dalej, i tak dalej. Na jakie inwestycje te środki mogą zostać przeznaczone?
Różne. Samorządowcy wiedzą najlepiej, jak te pieniądze celować. Niektórzy samorządowcy robią duże projekty, choćby na pani wójt z gminy Regimin, duży projekt drogowy, wsparcie 8 milionów złotych, ale na przykład już wójt z Opinogóry rozkłada to na mniejsze projekty, które po prostu celuje te środki trochę inaczej. Właśnie Polski Ład jest skierowany właśnie do samorządów, bo to samorządowcy wiedzą, jakie inwestycje są niezbędne, jak najszybciej je przeprowadzić. Nie ukrywam, że to już była już ósma edycja, duża edycja, ale przed chwilą mieliśmy i choćby i popegeerowskie też ogłoszone. Mieliśmy ostatnio też i drogi lokalne, więc tutaj w tym wypadku tych środków jest naprawdę bardzo dużo. Ja tylko i wyłącznie polecam każdemu mieszkańcowi tych naszych powiatów wybrać się poza miasto i poszukać tych szarych tablic. Bez najmniejszego problemu znajdziemy właśnie te szare tablice z Polskim Ładem, gdzie było wsparcie sięgające od kilkuset do kilku milionów złotych. Naprawdę warto korzystać z tych środków. One pobudzają gospodarkę, bo przecież w ten sposób powstają lokalnie miejsca pracy, bo przecież to najczęściej lokalni przedsiębiorcy te inwestycje realizują, ale to również jest dla tych społeczności lokalnych odczuwalne bardzo dobrze, bo pani wspomniała o starostwie powiatowym, droga powiatowa na terenie gminy Opinogóra, Pałuki, Nieradowo wymagała modernizacji, wymagała tego dofinansowania, znalazła się na tej liście, więc każdy samorząd, nie kojarzę samorządu, który by nie otrzymał tego wsparcia. tak jak wspomniałem, od kilkuset do kilku milionów złotych, konkretne inwestycje, które tylko i wyłącznie będą działały z korzyścią właśnie dla społeczności lokalnych.
Nie mogę nie wspomnieć o ochotniczych strażach pożarnych, które również dostały dofinansowanie. Zapytam pana w ten sposób, czy jest jeszcze jakaś jednostka, która nie otrzymała wsparcia?
Nie kojarzę. W każdym razie te ostatnie rozdanie, które było przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale oczywiście i Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w maju też miał, ogłosił wyniki. Praktycznie te jednostki, które realizują jakiekolwiek zadania dotyczące podnoszenia naszego bezpieczeństwa, aplikują, mają zdecydowanie więcej tych środków. No pamiętajmy o tym, że tylko w 2023 roku do jednostek OSP zostało zakupionych w różnych montażach finansowych, poczynając od samorządowych, po Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponad 800 samochodów. Te 800 samochodów w jednym roku, to tak jakby w 2008-2015 to było zdecydowanie mniej przez 8 lat, jak tylko i wyłącznie w jednym roku. Poczucie bezpieczeństwa na obszarach wiejskich w tych mniejszych miasteczkach jest zdecydowanie większe. To jest fenomen na skalę europejską, wręcz na skalę światową, ochotnicze straże pożarne. Nigdzie nie ma takiego systemu, stąd między innymi to poczucie bezpieczeństwa, ale dzięki temu nasza Państwowa Straż Pożarna może uczestniczyć w dużych akcjach, czy to będzie we Francji, czy to będzie w Grecji, czy to było w Szwecji, bo po prostu nas na to stać, żeby wspierać również inne kraje. A PSP może wyjechać do tego typu akcji, bo ma z tyłu głowy, że jest Ochotnicza Straż Pożarna, jest Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego, są konkretne miliony złotych zainwestowane, choćby kolejna jednostka, która na wiosnę w mojej rodzinnej gminie Regimir Pawłowo została włączona do KSRG. Dzisiaj będą włączane jednostki z powiatu mławskiego, przed chwilą były włączone do KSRG jednostki z powiatu płońskiego, więc to poczucie bezpieczeństwa jest zdecydowanie większe, rozbudowany system. Najczęściej ci strażacy wyjeżdżają właśnie do wypadków lokomocyjnych, zdecydowanie rzadziej do pożarów. Bardzo często wyjeżdżają choćby do zbierania słynnych gniazd ostrzeszeni i tym podobne rzeczy. Ale to też musi pomagać i też tak muszą być takie osoby i w ten sposób to poczucie bezpieczeństwa również na obszarach wiejskich musi być zdecydowanie większe.
Panie ministrze, to przejdźmy teraz do spraw lokalnych, takich związanych z miłymi wydarzeniami, jak na przykład kolejny jubileusz powstania stadniny koni w Krasnem, czy też stulecie stada ogierów w Łącku. To też częściowo było związane oczywiście z pięknym świętem jesiennym, czyli Hubertusem. Jak mają się stadniny polskie w tej chwili?
Pani redaktor, temat dyskutowany, bo najczęściej patrzymy na te największe stadniny, które mają największe osiągnięcia światowe, czyli Janów, czyli Michałów, ale tegoroczna aukcja Pride of Poland coroczna odbyła się z olbrzymim sukcesem. Wszystko wraca na właściwe tory. No, nie może tylko wyłącznie opierać hodowla polskich koni czystej krwi czy pełnej krwi angielskiej tylko i wyłącznie na trzech nazwiskach, które dawno już powinny być zapomniane, bo niekoniecznie mają same sukcesy. Ale to, co się, no, choćby stadnina koni Krasne, no tutaj nasza lokalna, pamiętajmy o tym, że w 2014 roku ta stadnina była na liście spółek strategicznych do prywatyzacji. Udało nam się obronić tę stadninę. Ta stadnina, konie z Krasnego biegają na Służewcu, bo to jest dla nich najlepsza próba dzielności. Stado ogierów w Łącku, drugie pod względem historycznym w naszym kraju, bo Bolesławiec był powołany pierwszy. Prezydent Wojciechowski w 1923 roku powołał stado ogierów w Łącku. Też od kilku lat kwitnie, też zmodernizowane, też dokapitalizowane, też choćby Mistrzostwa Polski Młodych Koni odbywały się w stadzie ogierów i w ten sposób chcieliśmy uczcić właśnie tą stulatkę w Łącku z okolic Płocka. Każdy Płock kojarzy z Łąckiem. Bardzo dobre zakupy ogierów kryjących w tym roku, które będą docierały właśnie do polskiej hodowli. Ten postęp biologiczny będzie zdecydowanie lepszy. Ja jestem przekonany, że również zaangażowanie choćby pana ministra Bortniczuka, jeżeli chodzi o sport jeździecki, aplikujemy o olimpiadę, która ma się odbyć w Polsce, więc musimy być przygotowani pod względem hodowlanym, bo to są też konkurencje jeździeckie, olimpijskie, a niestety koni na olimpiadę nie hoduje się z sezonu na sezon. Sezon to wymaga zdecydowanie większego zaangażowania hodowlanego, dlatego musimy pamiętać o tych spółkach strategicznych. Pamiętajmy o tym, że stadnina koni Krasne, czy te stado ogierów Łąck są na specjalnej liście Rady Ministrów, tak zwanych spółek strategicznych. Są to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale one muszą być w odpowiedni sposób kierowane. Ja akurat jestem dumny lokalnie z tych spółek, bo te spółki całkiem dobrze sobie radzą wiedzą, ale przede wszystkim mają zdecydowanie inaczej patrzą na hodowlę koni, nie pomieszają tej hodowli koni. No, spółka w Krasnym została dokapitalizowana, kolejne inwestycje będą prowadzone właśnie na terenie tej spółki. Stado ogierów Łącka akurat już jest po kapitalizacji, już po zakończonych inwestycjach, ale to takie będą naprawdę perełki, które są w naszym regionie.
Panie ministrze, tak się składa, że rozmawiamy kilkadziesiąt godzin przed wyborami. Proszę powiedzieć, jak pan będzie ostatnie godziny spędzał?
Na pewno pracowicie. Do samego piątku, do samego końca. Może nie do 24, ale pewnie jakieś podsumowanie kampanii w ramach swoich najbliższych współpracowników zrobimy w piątek późno nocą, gdzieś pewnie w okolicach 23-24. Intensywna kampania, ale to przede wszystkim te uściski dłoni i ta współpraca z ludźmi, bo choćby wokół mojej osoby jest skupionych kilkadziesiąt osób, które intensywnie pracowały przez ostatnie tygodnie. Ja jestem przekonany o bardzo dobrym wyniku Zjednoczonej Prawicy, o kolejnym zwycięstwie, bo naprawdę zrobiliśmy przez ostatnie 8 lat tak dużo, pamiętając właśnie o najsłabszych, o polskich rodzinach, o polskich seniorach, o społecznościach tych najmniejszych, o samorządach gminnych, o tych mniejszych miasteczkach. Pamiętamy też o dużych aglomeracjach. Widzimy, jak się nasz kraj pięknie rozwija i jak poprawia się kondycja każdej rodziny, więc myślę, że to poparcie będzie takie, które pozwoli nam na kontynuowanie właśnie dobrej zmiany, na dalszy rozwój naszego kraju, bo teraz jest najważniejsze poczucie bezpieczeństwa, bo teraz jest najważniejszy rozwój polskiej armii, bo teraz jest ważna granica na wschodzie. Mamy wojnę, musimy po prostu tym wyzwaniom wszystkim sprostać. Musimy być godnym partnerem i wiarygodnym partnerem i w NATO, i w Unii Europejskiej, a tylko i wyłącznie rząd Zjednoczonej Prawicy daje temu gwarancję.
A ile mandatów Prawo i Sprawiedliwość w okręgu weźmie?
Na pewno nie będzie to słabszy wynik jak do tej pory, czyli na 10-6 mandatów. No oczywiście zobaczymy, jaki będzie wynik tych z dalszych miejsc, tak zwanych oczywiście poza Prawem i Sprawiedliwością i co tutaj będzie, jaki będzie udział w poszczególnych mandatach. Ale jeżeli chodzi o nasz okręg, ja jestem spokojny o 6 mandatów.
Pan Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, kandydat na posła w okręgu Płock Ciechanowskim w wyborach parlamentarnych 2023. Był dzisiaj moim i państwa gościem. Dziękuję za to spotkanie.
Ja również serdecznie dziękuję.
Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.